Ona też już pewnie dzisiaj była na spacerze, choć prawdopodobnie nie skakała po górach, chociaż z drugiej strony, kto ją tam wie. Po Agacie Tuszyńskiej wielu rzeczy można się niespodziewanych spodziewać. Dzień dobry, Agata.
Dzień dobry. Witam słuchaczy Radia Lublin.
Na pewno cię nie...
ukochanego miasta.
No, jak miło cię znowu gościć u nas. Na razie w ten sposób, ale ciągle czekamy na to, żebyś przyjechała, żebyśmy mogli sobie spojrzeć w oczy, żeby cię dotknąć, żebyś podpisała książkę, kolejną książkę.
Ja też bardzo, bardzo na to czekam. Naprawdę nie macie państwo pojęcia, jaki to jest trudny dla nas pisarzy czas, kiedy nie możemy spojrzeć w oczy naszym czytelnikom.
No, co ty byś tam w nich wyczytała? Pewnie materiał na następną książkę. Nic nie powiedziałaś, Agata. Kiedy rozmawiałyśmy bodajże w kwietniu czy w maju o tym, co u ciebie teraz, rozmawiałyśmy przez prawie pół godziny i ani słówkiem nie zająknęłaś się, że pracujecie nad książką. Bardzo, bardzo... Bardzo jesteśmy jej ciekawi, zwłaszcza, że to będzie naprawdę jedna z pierwszych, jeśli nie, nie wiem jak to jest z polskimi pisarzami, bo oprócz Zadie Smith i jej Przebłysków, które ukazały się kilka tygodni temu, miały swoją premierę równocześnie z premierą światową, była premiera w Polsce. Takie pisanie, notowanie na gorąco tego czasu jeszcze chyba wydawców nie ma. Opowiadaj, skąd ten pomysł?
Ja myślę, że nic nie mówiłam państwu o tej książce, ponieważ chyba sama nie do końca wiedziałam, że to się dzieje. Że ja piszę, czy też, że my piszemy. A było tak, jak państwo jeszcze pamiętacie, pierwszy lockdown, zamknięcie w domu, to był marzec. I tak naprawdę nagle dostaliśmy, wszyscy, my pisarze może nieco bardziej, dostaliśmy dużo czasu. Jakieś nieograniczone połacie czasu, z którymi coś trzeba było zrobić. I był to czas dziwny, dlatego że jednocześnie baliśmy się, nie wiedzieliśmy, co się dzieje. Ja pamiętam, że akurat wtedy czytałam Dzienniki Czasu Wojny Zofii Naukowskiej, która to Naukowska opisywała początek wojny, 1 września 1939 roku. I mówiła, że dzieje się coś, co później będzie się wydawało niewiarygodne. I rzeczywiście ja miałam podobne odczucie. Działo się coś, co dotychczas nam się w naszym życiu, w naszych biografiach nie zdarzyło. Mówię nam, to znaczy mnie, moim kolegom pisarzom, ale także moim studentom. Ja przez lata całe uczę sztuki pisania, przynajmniej staram się uczyć i podpowiadać studentów, którzy mają na to ochotę z różnych stron Polski na Uniwersytecie Jagiellońskim, w studium literacko-artystycznym. No i oczywiście w marcu szykowałam się do kolejnych zajęć. Tymczasem wszystko po kolei zaczynało być odwoływane. Odwołane zajęcia, odwołane spotkania, seminaria, spotkania z czytelnikami. Wówczas wyszła moja książka Mama zawsze wraca, która także miała swoją premierę w zamknięciu, czyli tylko przez ekran komputera mogłam się komunikować ze światem i z czytelnikami. I mówiąc szczerze, ta książka wynikła trochę z takiej rozpaczy, a także z konieczności oswojenia lęku i tego czasu, którego nagle mieliśmy w nadmiarze. I pamiętam, że napisałam list do moich studentów, tak trochę tłumacząc się, że nie ma zajęć, że ja nie mogę przyjeżdżać, to nam zostało odebrane, odjęte i zabronione, więc co my teraz zrobimy ze sobą i z tym, co mieliśmy wspólnie pisać przez wiosnę. I z tego pierwszego listu, jakimś takim, nie wiem, siódmym zmysłem pomyślałam, to może zapiszmy, może zapisujmy. Ta grupa liczyła więcej osób niż w końcu ich ze mną przy mnie zostało. I książka Jutro nie mieści się w głowie jest dziełem sześciorga studentów i moim. I po prostu codziennie pisywaliśmy to, co nam się zdarzało w tym dziwacznym czasie. I to trwało, zaczęło się rozkręcać. I muszę powiedzieć, że zdarzyła się mi taka dziwna rzecz, a mianowicie ja się uzależniłam od tych zapisków, które studenci mi przysyłali. Po prostu nagle weszłam w ich życie dużo bardziej, niż miałam okazję to zrobić jako ten profesor, który uczy i spędza z nimi kilkanaście godzin raz na jakiś czas. A tutaj oni pootwierali swoje domy, swoje gabinety, swoje życie osobiste. To jest też ciekawe, że każda z tych osób jest niemal każda z innego miasta, bo mamy tu Kraków, mamy Gliwice, mamy Bielsko, mamy Warszawę. Każda z tych osób ma inny, jest w innym momencie swojego życia, ponieważ jest tam ktoś bardzo młody i ktoś już młody trochę mniej. Są dwie młode matki, jedna bardzo młodziutka. Są mężczyźni zajęci bardzo zawodowo. Czyli każdy jest inny i każdy opowiada, jak bardzo ta sytuacja go dotknęła, zmieniła, co się stało. I po jakimś czasie wiedziałam, że to jest materiał. Wiedziałam, że to jest materiał na książkę i wiedziałam, że w tej również naszej różnorodności będzie nasza siła. I jedni pisali mało, inni pisali więcej. Jednych trzeba było bardziej zachęcać, innych wcale. I w ten sposób dostawałam codziennie kawały żywej prozy, z której no, potem trzeba było coś ulepić. Muszę powiedzieć, że rzeczywiście pomysł był mój i lepienie było na początku trochę moje i mam wrażenie, że moi studenci nie bardzo wierzyli, że cokolwiek z tego będzie, że to się złoży w książkę. Ale spotkaliśmy się tylko raz na żywo. To było 10 lipca w Olsztynie pod Częstochową. Usiedliśmy z tymi wszystkimi papierami i ja wtedy powiedziałam, pamiętam, teraz zabieramy się do miksowania książki z tych wszystkich tekstów, ponieważ oryginalnie tekstu samego było, ja wiem, 10 razy więcej niż liczy ta książka. Nikt by takiego wielkiego tekstu nie przeczytał, nie przerobił. No i zaczęła się zabawa. Zabawa, która zaowocuje. Książka jest teraz w drukarni. Myślę, że niezwykłym takim jakby błyszczącym dywanem refleksji. Jutro nie mieści się w głowie. Mam wrażenie, że ta książka stała się jeszcze bardziej aktualna, ponieważ my pisząc ją zakładaliśmy wówczas w lipcu, kiedy się spotkaliśmy, że to już koniec, że już się udało, że zwyciężyliśmy z wirusem, że to już nas nie spotka. I myśleliśmy tak właściwie wbrew wszelkim prognozom, ponieważ mówiono nam, że jesień przyniesie kolejną falę. I no właśnie, i teraz jeszcze ciekawe jest to, jak my dziś, my autorzy tych tekstów, przeglądamy się w swoich zapiskach sprzed kilku miesięcy.
No jest też pytanie takie, jak w takim razie to pisanie, sam proces tego pisania wpłynął na was? Co w was zmienił i czy was nie wzmocnił? Czy to też było zadanie?
Ja bym chciała wierzyć, że nas wzmocnił. Ja zawsze stosuję zapis jako narzędzie oswajania rzeczywistości, oswajania siebie, oswajania również własnego lęku. I mam nadzieję, że dla nas wszystkich to było ważne. I też mam wielką nadzieję, że czytelnik będzie się mógł w pewnych refleksjach odnaleźć, że będzie to dla niego swoistym lustrem, a ponieważ postaci jest kilka, więc czytelnicy mogą sobie wybrać, która z nich bardziej jest mu bliska, czy bardziej mu się podoba, czy podobnie cierpi, czy też stara się poradzić sobie z tym, co ją czy jego spotkało w tym czasie. Jest to książka wyzwanie i to było pisanie, które było wyzwaniem. I wierzę też, że to jest, że jednak dajemy nadzieję, że rzeczywistość, która nam się wydała kompletnie nierealna i zaskakująca, jednak potrafiła odsłonić pewne elementy, które nas mogą wzmocnić. Wielu rzeczy się nauczyliśmy. Zaczęliśmy dostrzegać takie elementy rzeczywistości, na które przedtem albo nie było czasu, albo nie mieliśmy ochoty. Wyhamowaliśmy i w tym pisaniu również owo wyhamowanie, czy też przystanięcie na chwilę widać, a to zawsze jest dobre dla oglądu świata i dla refleksji.
O tym dzisiaj też z panią Renatą przed godziną. Właśnie dokładnie o tym rozmawiałyśmy. To pięknie wybrzmiało teraz także od ciebie. Tak naprawdę, Agata, to wszystko, o czym w tej chwili opowiadasz i to, jaką rolę przywiązujesz do pisania tej, w przypadku tej książki, jaką wagę miało to, że pisaliście tę książkę, to wszystko jest konsekwencja tego, co ty całe życie myślałaś o zapisywaniu rzeczywistości, o takim, o sile słowa. To ty powiedziałaś przecież kiedyś także tutaj przed tym mikrofonem, pewnie nie po raz pierwszy w życiu, że niezapisane
nie istnieje.
Nie istnieje. I to, więc to, że taka książka powstaje z twojej inspiracji, jest absolutnie naturalną konsekwencją tego, co całe życie o słowie myślałaś. Powiedz proszę, czy to się trochę u ciebie też przedefiniowuje, czy trochę inaczej, czy coś się zmienia w twoim myśleniu o pisaniu, o zapisywaniu, o roli słowa?
Nie, ja chyba się w tym swoim poczuciu po prostu
utwierdzasz.
Utwierdzam, tak, zdecydowanie się utwierdzam i proszę, nie mówię normalnie, ponieważ nie ma spotkań z czytelnikami, od razu coś mi siada na strunach, to też jest znak tego czasu. Tak, utwierdzam się w tym i piszę w tej chwili więcej, mimo że ja pisać nie lubię. Ale to, co to pisanie ze mną robi i w jaki sposób potrafi mnie jednak uspokoić, mimo że zżera mnie na co dzień niepokój, ponieważ życie ostatnich miesięcy jest bardzo trudne na każdej płaszczyźnie, ale myślę sobie, że bez zapisywania w ogóle by mnie już tutaj nie było. Czyli to jest dla mnie warunek istnienia i fakt, że jestem odcięta w pewien sposób od czytelników, ponieważ nie mam bezpośrednich spotkań autorskich, nad czym bardzo cierpię. Zamieniłam swoją obecność na profilu internetowym i tam piszę i staram się pisać stale i mieć jednak kontakt z czytelnikiem, ponieważ te słowa wytwarzane i zapisywane muszą być dla kogoś innego ważne. Ja się bardzo staram i chciałabym, żeby były lustrem, żeby czytelnicy się w nich przeglądali, bo jednak ludzie, pisarze, koledzy mówią różnie, ale pisarz bez czytelników nie istnieje. I to jest szalenie ważne, żeby móc wyciągać rękę, czy też dawać ową zapisaną stronę i widzieć, że z drugiej strony są inne oczy, inna para oczu, która jakby zasysa to, co zostało napisane i coś to w tym drugim, trzecim, dziesiątym człowieku zmienia. Ja całe życie, jak mówisz, próbuję to robić, a w tej chwili mam wrażenie, że słowo ocalało jako jeden z niewielu elementów, których ja mogę się chwycić. Jest dla mnie bardzo ważne i myślę, że ciągle może mieć sprawczą i stwórczą siłę.
Czy te fragmenty, które publikujesz na swoim facebookowym profilu, bardzo obszerne fragmenty, literackie fragmenty, ale dotykające konkretnych przeżyć, konkretnych osób z twojego życia osobistego, z twoich kontaktów związanych z pisaniem książek, czy one wszystkie składają się też na jakąś książkę?
Myślę, że za wcześnie o tym jeszcze mówić, ale rzeczywiście staram się pisać w tej chwili regularnie o postaciach, które były w moim życiu ważne, jak Maria Kuncewiczowa, czy Mira Michałowska, czy Kazimierz Brandys, czy Wiktor Woroszylski, ale także próbuję reagować na to, co się dzieje tu i teraz w moim kraju i w moim mieście i czasami są to zjawiska bardzo bolesne. I kiedyś pewnie mówiłabym o tym na spotkaniach autorskich. Teraz ta możliwość kontaktu została odcięta, wobec czego rzeczywiście regularnie staram się pisać.
I nie jest to kontakt jednostronny, bo czytelnicy reagują na to, co piszesz.
Tak, to prawda. Muszę powiedzieć, że ja, która byłam obrażona, czy też może nie doceniałam wartości mediów społecznościowych i życia w internecie, teraz bardzo sobie tego rodzaju istnienie cenię. I rzeczywiście widzę, że po drugiej stronie też są ludzie, którzy chcą mnie słuchać, no, ale to ciągle jest przez szybę.
Wspomniałaś Kazimierza Brandysa. Ja chciałabym na chwilę przywołać Mariana Brandysa, bo zaplanowałam sobie w przyszłym tygodniu wrócić do takiego mojego spotkania z Marianem Brandysem, które odbyło się na kilka lat przed jego śmiercią. To było ponad 20 lat temu, ale pamiętam takie słowa, pamiętałam je do dziś i dlatego sięgnęłam do archiwum, do tej audycji, kiedy Marian Brandys poucza mnie. Dlaczego pani nie notuje? Dlaczego pani nie zapisuje tego, co się pani dzieje? Przecież to jest bezcenne, nie tylko dla pani, ale to jest bezcenny materiał później dla kogoś, kto zechce dowiedzieć się czegoś o tych czasach. I dzisiaj przypomniałam sobie też o tym, słuchając ciebie. I tak się zastanawiam, Agata, czy to mogłaby być też sugestia w stronę państwa, nas słuchających.
Bez względu na... zapisywać jak najbardziej.
Tak.
Jak najbardziej zawsze zachęcam. I to zachęcam również młodzież. Zapisujcie to, co się dzieje, zapisujcie to, co wam się zdarza, zapisujcie własną reakcję na to, co się dzieje wokół, dlatego że jeśli to nie będzie wybitne dzieło literackie, to zawsze będzie to dokument czasu i dokument pamięci. I to jest szalenie ważne. Kiedy 20 lat potem, czy 100 lat później ktoś będzie się chciał dowiedzieć o tych czasach, to będą to bezcenne materiały.
Bardzo ci za to dziękuję, za wszystkie twoje słowa i za twój stosunek do słowa. Ściskam mocno.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam Lublin i mam nadzieję, że dożyję czasu, kiedy będziemy mogli spotkać się z czytelnikami lubelskimi na żywo, w tak zwanym realu.
Czekamy
tu
na ciebie.
Zachęcam bardzo do jutra. Jutro nie mieści się w głowie. Proszę państwa, naprawdę się nie mieści w głowie.
Jutro nie mieści się w głowie. Premiera książki w piątek. Wszystkie szczegóły, łącznie z linkiem kierującym w stronę większej ilości informacji, znajdą państwo na naszej...
I autorów,
i wydawcy, i wszystko to, o czym nie powiedziałyśmy, a co jest bardzo ważne, znajdą państwo na naszej radiowej stronie internetowej. A ja chętnie podrzucę, jeśli ktoś nie będzie mógł się sprawnie w tym świecie internetowym poruszać. Kłaniam się, Agata.
Bardzo serdecznie dziękuję.
Do usłyszenia.
Dziękuję za rozmowę.